Dobry wieczór. W audycji Polityka dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Co nowego dzieje się w niemieckiej polityce wewnętrznej i zagranicznej, a co pozostaje niezmienne? Jak w praktyce wygląda niemiecka pomoc wojskowa dla Ukrainy? Jak w praktyce wyglądają zapowiedziane rok temu przez kanclerza Scholza potężne inwestycje w obronność samych Niemiec? O tym wszystkim już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gościem Polityki dla dorosłych jest dziś pani dr Joanna Lubecka, historyk, wykładowca Akademii Ignacjanum i ekspert Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Dobry wieczór pani doktor.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
Niedawno minęła ponura rocznica obecnej fazy wojny na Ukrainie, więc rozmowę o polityce niemieckiej zacznijmy od tego, jak w teorii, a jak w praktyce wygląda pomoc zbrojeniowa RFN dla walczącej Ukrainy.
No to jest bardzo ciekawy temat.
Podobno rząd mówi, nie, bardzo pomagamy, ale właśnie. Na przykład Die Welt pisze, nie, jakoś tak nie za bardzo.
Właśnie. To jest bardzo ciekawe. Znaczy, przyznam szczerze, że nawet irytujące ostatnio. Dlatego, że wyliczenia mamy bardzo jasne, prawda, ile kto wydaje. I Niemcy oczywiście wybierają takie dane, które są dla nich korzystne. Mówią, że są czwartym państwem, które pomaga. Niektórzy, nawet politycy niemieccy, mówią, że są na drugim miejscu. No tak, ale po pierwsze trzeba brać jakby to w stosunku do potencjału.
Kaski wliczyli.
Właśnie, ale to jest dobre pytanie, dlatego że się okazuje, jak się popatrzy dokładnie na to, co jest w deklarowanych, bo dodajmy, że Niemcy pokazują w statystykach nie tyle, ile wydali, tylko ile chcą. I między innymi gazety niemieckie też to tu punktują. Natomiast problem jest taki, że oni wliczają niesamowicie dużo w tą pomoc swoją. Faktycznie dużo wliczają. I dlaczego mówię, że to jest irytujące? Dlatego, że no chyba wychodzi tutaj trochę taki problem, kim Niemcy chciałyby być w tym konflikcie, a kim naprawdę są. Czyli trudno im się trochę pogodzić z tą utratą roli lidera, jednak w Unii Europejskiej. No ale powiedzmy sobie szczerze, w wojnie nie są liderem, co więcej tracą zaufanie i Stanów Zjednoczonych i innych krajów, zwłaszcza Europy Środkowej. Mówi się, że Niemcy do tej pory wydali gdzieś do 2 miliardów, ale na pomoc. Natomiast no nie żartujmy, to jest w stosunku do potencjału tego kraju. To jeżeli byśmy popatrzyli właśnie w odniesieniu do potencjału, oni są daleko poza dziesiątką. Więc to, co teraz nowy minister obrony, te jego teksty właśnie, które polegają na obronie tej pomocy niemieckiej i zaangażowania niemieckiego na bardzo dziwnym pomyśle, dyskredytowania pomocy innych. To są żenujące teksty, bo między innymi, ja się później z nich wycofał, ale między innymi mówienie na przykład, że no tak, Polska dostarcza, ale to są stare czołgi. Prawda? No więc halo, no to jest trochę niepoważne i to trochę też na początku Pistoriusowi no, zepsuło te stosunki z Europą Środkową, z krajami Europy Środkowej, które są absolutnie tutaj po Stanach Zjednoczonych w czołówce pomocy. Litwa, Polska, prawda, Finlandia też, więc są te teksty irytujące i na pewno nie budują dobrego zaufania.
A skoro mowa o zaufaniu, to przedmiotem niepokoju, ale też refleksji, analiz jest nie tylko skala pomocy wojskowej, ale w ogóle stosunek Niemiec, strategia długofalowa Niemiec w stosunku do uczestników wojny na Ukrainie. Czy Niemcy zmierzają w stronę, jak wielu postuluje, głębokiego przewartościowania swojej dotychczasowej, wieloletniej Ostpolitik, czy potrzebna i realna jest, jak niektórzy piszą, deputinizacja niemieckich elit, czy w tej sprawie coś realnie się w Niemczech dzieje, a może wręcz przeciwnie, dzieje się no, coś odwrotnego, a im dłużej wojna trwa, tym Niemcy właściwie są dalsi od takiego gruntownego przewartościowania swojego stosunku do Rosji.
Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że na wielu płaszczyznach tu można to analizować
tu i odpowiadać. Tu kilka pytań właściwie zadałem
tak,
w jednym.
Tak. Bo to jest bardzo dużo jakby aspektów politycznych, gospodarczych, osobno i tak dalej. Tą Ostpolitik, no Ostpolitik to jest wiadomo takie hasło, prawda, od Brandta, ale też gdzieś to umknęło w wojnie, że niedawno w 22 roku odtajniono dokumenty, z których wynikają rzeczy, które ja przyznam, zajmując się też latami 90. Z tego doktorat pisałam w Niemczech i polityką zagraniczną, to też mnie zszokowały. To znaczy między innymi to, że ówczesny kanclerz Kohl był absolutnie przeciwko niepodległości krajów bałtyckich, Ukrainy, że stał tutaj twardo twardo za Rosją, prawda? No to są trochę szokujące dokumenty, prawda? To się troszkę inaczej później potoczyło na szczęście, myślę, dzięki innym graczom też, ale jest to szokujące i pokazuje właśnie to mentalne uzależnienie od Rosji, prawda? Tą taką z jednej strony strach przed Rosją, a z drugiej właśnie takie ugłaskiwanie Rosji, jakąś fascynację. Tak, Scholz ogłosił właśnie totalną zmianę, jeśli chodzi o politykę wschodnią, tak zwany Zeitenwende w Niemczech, takimi, czyli taki punkt zwrotny.
To już
w Niemczech
prawie
się nie...
Rok temu. Prawie, tak.
Wiadomo, że polityki się nie zmienia z dnia na dzień, to jest też jasna sprawa. Problem jest też taki, że no, o ile Niemcy na początku jako społeczeństwo bardzo... trochę nawet w kontrze do Scholza poparły tą opcję proukraińską, prawda, w swoich władzach. I nawet tutaj Scholz miał bardzo niskie notowania wtedy w opinii publicznej. Natomiast dzisiaj, gdy ta wojna wchodzi już w taką fazę, że Zachód realnie pomaga, jednak wysyłając broń, już teraz ciężką broń, prawda, to widać wyraźnie, Niemcy są zaniepokojeni i zaczynają trochę już przeciwko temu protestować. No,
a
nawet
ta manifestacja
czynnie
w Berlinie pod bramą brandenburską niedawno.
No 10 tysięcy ludzi, to nie jest mało.
Tak, no oficjalnym organizatorem, inicjatorem była ta partia Die Linke, tak?
Tak, no a nawet niektórzy działacze tylko
niektórzy działacze tej partii. No skrajna lewica, to ciekawe notabene. Bo
to jest pacyfizm.
Dlatego, że,
to jest absolutnie,
dlatego, że
to jest absolutnie
te prorosyjskie
pacyfizm.
Głosy wcześniej dochodziły przecież z Alternative
für Deutschland. Tak. No oni cały czas są na tych...
Alt-prawicy tam.
Tak. Alternative cały czas jest przeciwko wojnie, bo jest prorosyjska. Natomiast Linke jest przeciwko wojnie, bo nie deklaruje się jako skrajnie prorosyjska. Natomiast absolutnie to są skrajni pacyfiści w stylu oddajmy wszystko, co się da, byle tylko zachować pokój.
Czyli,
ten strach niestety
czyli
w Niemczech...
Rosja ma za sobą w Niemczech skrajną prawicę i skrajną lewicę. To dobrze obstawione.
Tak. Więc to jest bardzo ciekawe. No tylko mówię, jakby z innych motywów też. Inne to są motywy troszkę.
No ale per saldo
oczywiście liczy się skutek, prawda? Więc to jest jasne.
Skutek.
Natomiast Niemcy faktycznie w tej chwili, jest taka debata w Niemczech w tej chwili o tym, że czy udział, czy dozbrajanie Ukrainy to jest udział w wojnie, prawda? I teraz, no niestety ponad 50% Niemców tak uważa. To są najświeższe dane, najświeższe badania, 51% Niemców uważa, że tak. I my musimy rozumieć albo nie rozumieć, albo przynajmniej wiedzieć o tym. Niemcy, ja to ciągle podkreślam też tutaj u pana w programie, Niemcy naprawdę, używam brzydkiego słowa, zostali wykastrowani po wojnie. Dobrze czy niedobrze, to jest inna sprawa. Natomiast ich pacyfizm, my nigdy tego nie zrozumiemy. To jest naprawdę strach przed wojną wyimaginowaną, czy brak też myślenia o tym, że ta wojna jest naszą wojną. Właśnie ta demonstracja, o której pan wspomina, ona była pod hasłami, to nie nasza wojna. Polecam zresztą niestety po niemiecku, ale świetny tekst, który wyszedł spod pióra polskiego, krakowskiego zresztą naukowca Wojtka Michnika i który ku mojemu zdumieniu wydrukował na dwóch wielkich szpaltach Berliner Zeitung, w którym autor pisze wyraźnie właśnie, że to jest wszystkich nasza wojna, prawda? To jest nasza wojna, Europy Zachodniej, ale on pokazuje skąd się biorą te różnice w postrzeganiu, prawda? I właśnie bardzo ważna jest ta rzecz, że to, od czego pan zaczął, że Niemcy, jaki jest cel tej wojny dla Niemiec? No cel dla Niemiec jest taki przede wszystkim, żeby Rosja nie wygrała, a Ukraina nie przegrała, prawda? Michnik pisze w swoim tekście, nie, cel Zachodu wszystkich jest taki, że Rosję trzeba tak osłabić, czyli tak powinna przegrać, żeby nie miała zdolności agresywnych. I to jest ta różnica, prawda?
Czy w Niemczech toczy się również debata o czymś, co można nazwać deputinizacją tamtejszych elit? Mentalną, ale może także agenturalną. No, to też złożone zagadnienie.
O agenturalnej się w prasie nie pisze, to jest jasne, bo Niemcy oczywiście się też do tego, żaden kraj się do tego nie przyzna, to jest jasne. W Niemczech jest takie cudowne słowo, od dawna funkcjonujące zresztą, Putinversteher. To jest ktoś, kto rozumie Putina, dokładnie rozumiejący Putina. To jest ciekawe, to słowo sami Niemcy uknuli.
I nie chodzi o ludzi znających język rosyjski.
Nie, absolutnie nie.
Choć mogą.
Ci rozumiejących Putina, o tak nazwijmy, i wybaczających mu wiele rzeczy. Oczywiście to się zaczęło od Schrödera, który teraz oczywiście nie jest na topie, wiadomo, ale ten Putin Versteher wyobrażamy sobie, że w takiej sytuacji my nie znajdziemy w Polsce człowieka, który by otwarcie, oficjalnie, prawda, pewne teksty
paru mówił. Można znaleźć, ale to rzeczywiście mniejszość.
No, tak. Natomiast w Niemczech cały czas są ludzie, którzy, no właśnie, chociażby ta demonstracja i politycy Die Linke, ale też są tutaj absolutnie Putin-Versteher, są w różnych partiach. Chyba poza Zielonymi w tej chwili i poza FDP. Natomiast i w CDU mamy słynnego Michaela Kretschmera, który jest premierem Dolnej Saksonii. Bardzo znany polityk niemiecki. I on wprost cały czas mówi, że wojnę trzeba zakończyć, nawet oddając ziemie ukraińskie, bo gospodarka jest ważniejsza, bo Rosja jest strategiczna. Mamy polityków wschodnio-niemieckich, tu nie będę już może wymieniać nazwisk, ale również premierów landów, którzy po prostu cały czas wprost mówią, że oni są prorosyjscy. No to jest trochę jednak szok, wydaje
taka
mi się.
Taka u nich tradycja.
Tak, więc jest co deputinizować, prawda?
Tak. To tylko jest nie ma pytanie, jak.
No nie ma za bardzo jak, bo to jest jednak trochę problematyczne. A Scholz też w tej swojej polityce, no my od początku wojny o tym mówimy, że on jest jednak tutaj, cały czas jest oportunistą i trochę, ja bym nawet mocniej powiedziała, kunktatorem, prawda? Ja myślę, że on też myśli o czasie po wojnie, na zasadzie takiej, no dobrze, no Rosja nie przegra tej wojny, prawda? Nawet jeśli jej nie wygra, no i trzeba będzie z tą Rosją jakoś żyć. To może na tym starcie lepiej sobie zapewnić lepsze miejsce niż inne kraje. No jest to przykre w sytuacji jednak wojny, no ja bym trochę ją nazwała taki wschód-zachód, prawda? No gdzie jednak Zachód się trochę skonsolidował.
No i pytanie, na ile Niemcy są częścią Zachodu, ale to moglibyśmy na ten temat rzeczywiście...
I team francusko-niemiecki.
I team francusko-niemiecki, a co z tym teamem? Jak on się miewa?
No troszkę gorzej się miewa. Chociaż Francuzi też tu mają dużo za uszami, prawda? W kwestii wypowiedzi Macrona o architekturze przyszłej z udziałem Rosji, prawda? No
tak,
trochę
tak.
To jest za wczesny tekst chyba. No stosunki te w tej chwili oczywiście francusko-niemieckie są, tu jest strasznie dużo kwestii, które też nie tylko wojna, znaczy inaczej, wojna je wyciągnie, prawda, wojna, ale to jest kwestia i do finansów europejskich, ogromne różnice. Kwestia, jakie są punkty najważniejsze w polityce zagranicznej Unii Europejskiej. Przede wszystkim o etatyzm państwa. Tutaj jednak Francja jest bardziej taka keynesowska i to się przekłada na Unię. Wojna wyostrzy pewne rzeczy, a też chyba personalne stosunki nie są za dobre w tym momencie. To też jest dużo w polityce znaczy, prawda? Jednak Merkel miała dużo lepsze, mimo różnych też konfliktów, miała dużo lepsze chyba stosunki z Macronem niż ma Scholz, który generalnie wydaje mi się, że z nikim nie ma dobrych. Ma bardzo niedobrą cechę też taki, jest dość apodyktyczny, mimo że mówi bardzo spokojnie, my go znamy, właśnie tak nie szaleje w tych swoich wypowiedziach, raczej tonuje, to jednak jest, ma taką manierę. On już to miał w SPD, już mu to zarzucano wcześniej, takiego starego SPD-owskiego działacza, to jest dobre słowo, działacza, który właśnie tak w taki belferski sposób, apodyktyczny, różne rzeczy mówi.
Padło nazwisko Merkel. No, w tej chwili kanclerz, no to ten Scholz, za którym nie przepadają, ale do niedawna jeszcze bardzo popularna była tam w tejszej polityce kobieta, szefowa dyplomacji, która no, mogłaby pewnie coś tam dobrego dla tych relacji niemiecko-nieniemieckich zrobić, pani Annalena Baerbock, ale podobno jej i pozycja wewnętrzna i międzynarodowa reputacja ostatnio trochę ucierpiały. Nie wiem, czy to są istotne rzeczy, takie krępujące trochę, krępujące. Podobno za pieniądze niemieckich podatników kosmetyki sobie kupowała.
No, dodajmy, ile wydała na to, ponad 400 tysięcy euro, prawda? Więc to nie było 10 euro, prawda? Więc oczywiście Niemcy są Niemcy są przewrażliwieni na wydawanie publicznych pieniędzy. Znaczy, ten wizerunek wewnętrzny oczywiście jest bardzo ważny i ponieważ Annalena Baerbock była absolutnie na pierwszych miejscach, jeśli chodzi o zaufanie społeczne, o sympatię wyborców i to z różnych stron sceny politycznej. Faktycznie była taką nadzieją. Ja bym nie powiedziała, że, może źle powiedziałam, że była. Ona jest cały czas. Paradoksalnie dla Polski, no ona ma kilka wpadek oczywiście, ale to ja bym nie oceniała, że one są wielkie.
Nie wszystkie wpadki medialne są poważnymi błędami politycznymi.
Tak, dokładnie, więc to jest istotne. Ja myślę, że to bardzo na razie, myślę, że ona być może wyjdzie z tego. Pytanie na ile, bo trochę bardziej martwiące jest, ja nawet powiem, że dla nas powinno być martwiące, że trochę wychodzi jej brak doświadczenia w polityce zagranicznej, prawda? Znaczy urokiem osobistym, dobrym makijażem pewnych rzeczy ona nie przytapetuje, powiedzmy, nie przytapetuje, no amen, amen. Natomiast faktycznie z tymi makijażami inna ważniejsza jest sprawa. To, że ona zdenerwowana na konferencji prasowej, na pytanie dziennikarza właśnie o te wydatki, odpowiedziała w ten sposób, że o co pan mnie tutaj pyta, mniej więcej parafrazując, my przecież prowadzimy wojnę z Rosją. I to była wpadka. To
no
była
tak,
wpadka.
Tak. No bo wybrała fatalny kontekst.
Wybrała fatalne, w związku z czym od razu i AfD, i Linke, i wszyscy możliwi domagają się oczywiście jej podania się do dymisji. No natomiast dlaczego mówię, że
ale oczywiście nie będzie żadnej dymisji.
Mam nadzieję,
no bo to
że
by
nie.
Oznaczało chyba rozpad
koalicji. Oczywiście, to jest lider zielony.
A ta koalicja trzyma się jeszcze? Czy ona ma tyle...
Trzyma się, chociaż tak? Ta koalicja ma bardzo dużo też napięć. Ja dlaczego powiedziałam, że szkoda by było Baerbock? Dlatego, że to jest jednak polityk, który bardzo silno jest proukraiński i tam nie ma żadnych wątpliwości i bardzo antyrosyjski. Tak samo jak Robert Habeck, który zresztą
no
myślę, że jest...
Rzadkość, tak.
Tak, że to jest drugi taki silny punkt i bardzo doświadczony. I to, co w gospodarce niemieckiej się dzieje, to, że oni sobie poradzili jednak naprawdę z tym szantażem rosyjskim, bo jednak sobie poradzili.
A zima zmierza do końca,
tak,
to nie
tak.
Zamarzną.
Co więcej, już
zimy.
Mówi się, że 23 rok jest też zabezpieczony. I to jest na pewno zasługa Roberta Habecka, który gdzieś po cichu jednak nie jest na pierwszym planie, ale naprawdę swoje robi. Myślę, że on zasługuje naprawdę tutaj na nie dał się zastraszyć, zaszantażować. Powiedziałabym, to Zeitenwende, czyli ten punkt zwrotny, tak naprawdę odbywa się najbardziej w gospodarce. Mimo, że ona była najbardziej uzależniona. Więc tutaj można by pochwalić właśnie przynajmniej Habecka. No natomiast za Baerbock trzymajmy kciuki, bo no faktycznie chyba ta zmiana nie jest, oczywiście to jest za drobna rzecz według mnie, żeby tutaj coś się stało. No i faktycznie to jest za bardzo ważny polityk w koalicji. Ale tarcia w koalicji są potężne. Ja nie pamiętam, żeby w poprzednich koalicjach aż tak były spory. I co więcej, one aż tak były artykułowane na zewnątrz. W samej SPD się kotłuje. Dlatego, że bardzo silna jest tam opcja też taka, właśnie ta skrajnie pacyfistyczna. Ja mówię, my tego nigdy nie zrozumiemy. Artykuł, o którym wspomniałam, Wojtka Michnika, ja czytam maile, które on dostał potem z Niemiec po tym artykule. No naprawdę, znając trochę Niemców, ja byłam zszokowana, że przecież imperialistą to są Amerykanie. I że my przeżyliśmy w NRD Rosjan i przecież oni dobrowolnie wyszli z NRD. I pozwolili wejść do NATO krajom Europy Środkowej. My nigdy tego nie pojmiemy, tego
tak,
rozumowania.
Nie, niestety bardzo wielu Niemców tak myśli. Na koniec, bo musimy się zbliżać do końca, poświęćmy jeszcze chwilę stosunkom polsko-niemieckim. To, że nie są dobre, to wiemy, bo one od dłuższego czasu nie są dobre, ale być może chociaż w dziedzinie polityki obronnej zarysowało się coś obiecującego, a może to tylko takie opowieści. Podobno nowy minister obrony Pistorius, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, taki co to wyolbrzymia niemiecką pomoc dla Ukrainy, on zasygnalizował ostatnio plany zorganizowania w Polsce dużych manewrów wojskowych polsko-niemiecko-amerykańskich. No, formule natowskiej, a nie tam po prostu trójstronnej, ale tak po prostu powiedział, żeby zająć czymś publiczność i wywołać...
Podnieść sobie notowania.
Podnieść sobie notowania, a w Warszawie wywołać, ale
sensację,
o co chodzi?
Tak?
Jak, tak? Ale
nie,
jak
no
to traktować,
nie.
Jak to rozumieć?
Nie, myślę, że Pistorius jest bardzo doświadczonym politykiem, choć nie na arenie federalnej, ale on lata całe już siedzi w polityce, jest prawnikiem, jest... Myślę, że on też został wzięty, żeby poprawić trochę wizerunek, bo jest bardzo asertywny i spokojny. Nie sądzę, żeby Pistorius chlapnął, to nie pasuje do niego, zdecydowanie nie. On w niedzielę, jeśli ja dobrze pamiętam, na konferencji prasowej właśnie powiedział, że być może będą zorganizowane takie polsko-amerykańsko-niemieckie duże manewry w ramach NATO właśnie w Polsce. I że one mają mieć taki cel, że po pierwsze mają pokazać jedność w NATO i siłę NATO militarną, a po drugie, i on to też sformułował, mają być wyraźnym znakiem dla Putina, że NATO jest silne. Dopytywany natychmiast oczywiście, bo to w pewną sensację wzbudziło przez dziennikarzy.
No wyobrażam
powiedział,
sobie,
tak, powiedział, że teraz... dosłownie, nie będzie o tym mówił, bo to jest w fazie dyskusji. Ale myślę, że no, nie powiedziałby czegoś takiego, jeśli naprawdę na stole takich rzeczy by nie było i nie byłoby zgody jednak no, i NATO, i sekretarza dobrze. NATO, i Amerykanów, i Polaków.
Znaczy, dosyć znamienne jest, że Amerykanie na razie mogłem przegapić. Nie komentowali nie tego jeszcze i strona tego. Polska też jeszcze nie komentowała, też więc nie. Najbliższe...
Też nie, aczkolwiek faktycznie gazety niemieckie w poniedzieli o tym pisały prawie wszędzie. Bardzo krótkie notki, bo tam nie było co więcej napisać, prawda?
No tak, bo rzucił pomysł tak, i tak. powiedział i to wszystko, tak. co na razie mogę powiedzieć.
Tak, ale wydaje mi się, że nie rzuciłby, gdyby coś jednak w sprawie się nie działo.
Brzmi interesująco i z zainteresowaniem czekamy na ciąg dalszy.
Pytanie, co na to Niemcy, opinia publiczna.
No cóż, zaczekamy, posłuchamy, będziemy śledzić, a dziś już będziemy kończyć. Gościem polityki dla dorosłych była pani dr Joanna Lubecka, historyk, politolog, wykładowca Akademii Ignacjanum oraz ekspert Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Bardzo pani dziękuję za wizytę.
Dziękuję również za zaproszenie.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.